Dzień dobry, a gościem rozmowy w południe jest prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Panie mecenasie, to, że nasi słuchacze się powoli gubią w tej sprawie, myślę, nie jest żadnym odkryciem. Chodzi o sprawę panów Wąsika i Kamińskiego. Chodzi o tą najnowszą decyzję także i od tego zacznijmy naszą rozmowę. Sędzia Karpiński, czyli sędzia zastępujący nieobecną pierwszą prezes Sądu Najwyższego, mówi: sprawą pana Kamińskiego ma się zająć Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Tymczasem Izba Pracy cały czas ma dokumenty w sprawie pana Kamińskiego. To kto się będzie zajmował tą sprawą?
Moim zdaniem Izba Pracy, dlatego że proszę pamiętać, mamy do czynienia ze sprawą, która ma związek z wykonywaniem władzy ustawodawczej, czyli ze sprawami dotyczącymi polskiego Sejmu. W konsekwencji sprawą tą powinien zajmować się Sąd Najwyższy w składzie, który nie budzi żadnych wątpliwości, czyli w takim składzie, który gwarantuje niezawisłość i niezależność, a w konsekwencji pewność rozstrzygnięcia, które zapadnie.
Nawet jeżeli zastępujący pierwszą prezes sędzia Karpiński mówi inaczej.
Zdecydowanie tak i niestety nie podzielam poglądu pana sędziego Karpińskiego. Dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że ta sprawa powinna być rozpoznana przez Sąd Najwyższy w składzie, powtórzę raz jeszcze, który jest niezależny i niezawisły. A dla mnie taki skład sądu to jest skład wylosowany do rozpoznania sprawy na przykład pana Kamińskiego.
To jest sprawa Kamińskiego, a teraz sprawa pana Wąsika. Co wczoraj w jego sprawie stało się w Sądzie Najwyższym, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej?
Z informacji, które zostały przekazane, która też została opublikowana na stronie Sądu Najwyższego, no, wynika, że miało zapaść orzeczenie uchylające postanowienie marszałka, przy czym pamiętajmy też, że w odniesieniu do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych sądy europejskie stwierdziły, że sąd ten nie spełnia kryteriów niezależności i niezawisłości, a w konsekwencji nie mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy powiedzieć, że sprawa została rozpoznana przez sąd ustanowiony polską konstytucją, kartą praw podstawowych, czy też sąd spełniający kryteria wskazane w konwencji europejskiej. I w tym aspekcie niestety, niezależnie od charakteru tego orzeczenia, to też chcę podkreślić, to orzeczenie w żaden sposób nie przywróciło mandatu poselskiego. Mało tego, to orzeczenie, pamiętajmy, że mandaty wygasają z mocy prawa, to orzeczenie powoduje tylko tyle, że marszałek nie może uruchomić procedury obsadzenia tego mandatu, który wygasł na skutek prawomocnego wyroku skazującego wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie w grudniu, a w konsekwencji mandat pana Wąsika, który wygasł, będzie mandatem nieobsadzonym i polskie prawo, kodeks wyborczy zna takie przypadki. Polski Sejm będzie tak naprawdę, czy w mojej ocenie już dziś składa się z 458 posłów. Pozostaje do rozstrzygnięcia tylko kwestia formalna, czy marszałek wydał prawidłowe postanowienie w odniesieniu do pana Kamińskiego, co nastąpi 10 stycznia bieżącego roku. Podsumowując, te mandaty wygasły. Jedyny skutek, który będzie miał ewentualnie swoje jakieś konsekwencje, to jest to, czy te mandaty zostaną obsadzone przez kolejne osoby z listy, czy też nie. Natomiast niezależnie od charakteru tego orzeczenia, niezależnie od charakteru tej izby, to polskie prawo, przede wszystkim konstytucja, nie przewiduje, aby w polskim Sejmie zasiadały osoby skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie. W konsekwencji zaś, tak jak powiedziałem, te mandaty skutecznie wygasły. Pozostaje tylko kwestia, czy zostaną obsadzone, czy też nie.
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati jest gościem rozmowy w południe. Dalszy ciąg naszej rozmowy na antenie radia RMF24. Panie mecenasie, to oznacza, że nieważne, czy to była Izba Kontroli Nadzwyczajnej, pańska argumentacja, czy też nie, czy ona jest sądem przez jednych uznawana, przez innych nieuznawana. Rozumiem, że ten mandat i tak jest wygaszony, i tak jest wygaszony.
Tak, szanowni państwo, panie redaktorze, absolutnie tak. Nie rozstrzygając problemu podstawowego, jakim jest charakter Izby i skutki jej działalności, bo to rzeczywiście jest istotny problem w kontekście polskiej praworządności, czy praworządności w naszym kraju, to pamiętajmy o tym, że mandaty wygasły. Mandat wygasa z mocy prawa. To wynika z artykułu 99 Konstytucji, artykułu 247 Kodeksu Wyborczego. Marszałek tylko to potwierdza. To postanowienie można zaskarżyć do Sądu Najwyższego. I teraz to, o co pan zapytał. Jeżeli Sąd Najwyższy uchyla, niezależnie od tego, jaka to będzie izba, to jedynym skutkiem tego uchylenia jest tylko to, że postanowienie marszałka nie jest publikowane w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, nie jest doręczane do Państwowej Komisji Wyborczej, bo zostało uchylone i w konsekwencji po pierwsze orzeczenie sądu nie przywraca mandatów, a po drugie nie powoduje uruchomienia procedury obsadzenia mandatu o której mowa też w kodeksie wyborczym w artykule 251, czyli mandat pozostaje nieobsadzony. Polskie prawo zna takie przypadki. Mandat, tak jak już powiedziałem, do końca kadencji czeka potencjalnie na kolejną osobę z listy, ale nie można uruchomić procedury obsadzenia tego mandatu i po prostu Sejm działa, normalnie działa, tylko ma dwa nieobsadzone mandaty.
I
to jest jedyny skutek orzeczenia.
I to nie jest tak, że można potem podważać czy uchwały, czy ustawy Sejmu, które będą podejmowane przez 458 posłów, rozumiem. A wymagana bezwzględna większość, na przykład mówi się, że jest jest na poziomie 231, jeżeli mamy pełną obsadę, czyli 460. Rozumiem, że ten brak dwóch osób czy dwóch posłów nie jest żadnym powodem do podważania prawa stanowionego przez Sejm.
Nie jest żadnym powodem, dlatego że pamiętajmy, że te wszelkie większości liczymy od liczby posłów obecnych w danym dniu na głosowaniu. I to, co powtórzę to jeszcze raz, to, co już powiedziałem. Mm-hmm. Pamiętajmy o tym, że oczywiście konstytucja mówi, że Sejm składa się z 460 posłów, ale przepisy przewidują przypadki, które powodują wygaśnięcie mandatów z mocy prawa. Jednym z tych przypadków jest utrata prawa wybieralności, co następuje na skutek skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, które zostało popełnione umyślnie. I może się tak zdarzyć, że mandat nie będzie obsadzony i polskie prawo też zna takie przypadki. To i wyraźnie trzeba to podkreślić, nie powoduje, że Sejm jest niekompletny, że nie może działać, że nie może podejmować ważnych uchwał. Sejm działa, podejmuje ważne uchwały. I jedyny skutek tego, co wczoraj stało się w Sądzie Najwyższym, nawet przyjmując argumentację części komentatorów, że to była prawidłowo wskazana izba, że nie mamy wątpliwości co do niezależności i niezawisłości tego organu, przy czym ja nie podzielam, chcę to wyraźnie podkreślić, tej argumentacji, to nawet jeżeli przyjmiemy tą argumentację za pewnik, to jedynym skutkiem jest tylko to, że te mandaty po prostu nie będą obsadzone i to wszystko.
Dobrze, panie mecenasie. Panie mecenasie, to jest jedna sprawa. Chodzi o sprawę mandatu. A druga sprawa to jest wykonywanie kary, orzeczonej kary więzienia. Bo wyobraźmy sobie, że no niektórzy będą tak twierdzić pewnie, że pan Wąsik i może pan Kamiński zachowają immunitet. To mogą trafić do więzienia nawet mając immunitet, czy nie?
Absolutnie tak. Panie redaktorze, kwestia immunitetu w świetle ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest wtórna, dlatego że zgodnie z artykułem 10 w ustępie 8 tego artykułu jest mowa o tym, że zgody Sejmu na zatrzymanie, na przykład celem doprowadzenia do zakładu karnego i wykonania kary, nie wymaga się wtedy, kiedy należy wykonać karę pozbawienia wolności orzeczoną prawomocnym wyrokiem sądu. Czyli innymi słowy rzecz ujmując, podstawową zasadą, która wynika z istnienia immunitetu formalnego, jest zakaz zatrzymania posła i zakaz tymczasowego aresztowania, chyba że chodzi o przypadek, tak zwany, sytuację związaną z tak zwanym gorącznym uczynkiem, można by było rzec najkrócej. I w takiej sytuacji, żeby zatrzymać i aresztować, potrzebna jest zgoda Sejmu. A ta zgoda nie jest potrzebna w sytuacji, kiedy chodzi o wykonanie kary. Więc nawet przyjmując kwestię istnienia immunitetu, przy czym ja zastrzegam, moim zdaniem obaj panowie nie mają tego immunitetu, to nawet jeżeli przyjmiemy odwrotne założenie, to i tak nie stoi to na przeszkodzie, żeby wykonać karę pozbawienia wolności orzeczoną prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie w grudniu. Pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Tak. Mamy kodeks karny wykonawczy, który do wczoraj wydawało mi się, że obowiązuje wszystkich obywateli w Polsce, ale dziś widzę, że obowiązuje tylko tych, którzy nie są politykami, a mianowicie kodeks karny wykonawczy nakazuje niezwłocznie wykonać karę, zwłaszcza karę pozbawienia wolności. Żaden wniosek składany w toku postępowania wykonawczego, zgodnie ze zmienionymi kilka lat temu przepisami, nie wstrzymuje wykonania kary. Przepis wprost mówi o tym, że nawet jeżeli sąd ma rozstrzygnąć w przedmiocie takiego wniosku, to w żaden sposób nie blokuje to możliwości wykonania kary. W związku z powyższym ta kara powinna być wdrożona do wykonania. O kwestii immunitetu już powiedzieliśmy, to nie jest żadna przeszkoda, nawet jeżeli ten immunitet istnieje, a w konsekwencji oczekuję, jako zwykły obywatel, że sąd wykonawczy w końcu będzie traktował polityków, tu w tym wypadku dwóch konkretnych polityków, tak samo jak traktuje się zwykłych polskich obywateli, którzy mają do odbycia karę pozbawienia wolności bezwarunkowego zawieszenia jej wykonania.
To po co niestety pojawia się tutaj pytanie, panie mecenasie, dlaczego sąd wykonawczy tego nie robi?
Nie wiem i niestety, ale mam takie wrażenie, że ktoś nie zdaje egzaminu, jeżeli chodzi o konieczność należytego wykonania tego, co należy do sądu wykonawczego. Bo chcę jeszcze raz podkreślić, zwykły obywatel w świetle obecnie obowiązujących przepisów kodeksu karnego wykonawczego zostałby zatrzymany i przymusowo doprowadzony do jednostki penitencjarnej.
A jak długo sąd może zwlekać z wydaniem takiego postanowienia o doprowadzeniu do jednostki penitencjarnej, czyli do więzienia?
Teoretycznie są to 2 tygodnie, ale to jest teoretycznie. Dlatego,
a 2 tygodnie od którego momentu, przepraszam panie mecenasie, od którego momentu?
To powinno tak naprawdę być liczone moim zdaniem od momentu, kiedy te akta znalazły się w sądzie rejonowym, który wykonuje tą karę, czyli jest tym sądem wykonawczym, który w trybie kodeksu postępowania, w trybie kodeksu karnego wykonawczego realizuje wydok wydany przez sąd okręgowy, ale niestety nie potrafię państwu odpowiedzieć, dlaczego się tak dzieje. Nie rozumiem działania, w zasadzie braku działania sądu rejonowego, dlatego że tak jak już powiedziałem, polskie przepisy nakazują niezwłoczne wykonywanie kar. W przypadku kary pozbawienia wolności to wykonanie po prostu polega na zatrzymaniu i doprowadzeniu do jednostki penitencjarnej. Odwrócono istniejącą kiedyś zasadę, że wysyłało się wezwanie do stawiennictwa, a później dopiero podejmowało środki przymusu. Dziś podejmuje się od razu środki przymusu, a w wyjątkowych, takich szczególnych okolicznościach wysyła się wezwanie do odbycia kary. Nie rozumiem, dlaczego sąd zwleka.
Panie mecenasie, ostatnie pytanie. Jeśli sąd rejonowy będzie chciał zapytać, czy to Sąd Najwyższy, może Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, nie wiem, może TSUE nawet, jak ma się w tej sytuacji zachować, to czy to wstrzymuje realizację tej kary?
Sąd wykonawczy, czyli sąd rejonowy, który ma wykonać tą karę, w żaden sposób nie może zadawać pytań odnoszących się do meritum, a tym meritum jest prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który orzekł bez karę bezwzględnego pozbawienia wolności. I tak naprawdę sąd ma się skoncentrować tylko i wyłącznie na wdrożeniu tej kary do wykonania. Jeżeli zostaną złożone jakieś wnioski, to obok, niejako równolegle, może te wnioski rozstrzygać, ale kara powinna być wdrożona do wykonania. Chciałbym też, żebyście państwo mnie dobrze zrozumieli. Nikomu nie życzę sytuacji, w której ma odbyć karę pozbawienia wolności. Ale pamiętajmy o tym, że żyjemy w państwie, w którym chcielibyśmy przez władze publiczne być traktowani w sposób równy. I tego powinniśmy oczekiwać od władzy publicznej. Taką władzą publiczną jest także sąd, a także postawa polityków. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że niestety mam wrażenie już nie tylko dwóch alternatywnych rzeczywistości, ale też po części wymiaru sprawiedliwości dwóch prędkości. Chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę jeszcze na jeden fakt, który jeżeli jest prawdziwy, to dla mnie osobiście jest skandalem. A myślę tutaj o wczorajszym zdarzeniu, które według relacji pana sędziego Prusinowskiego polegało na tym, że z jednej strony sędzia jechał specjalnie z Bydgoszczy do Warszawy po to, aby przekazać akta sprawy do innej izby, a dwa, złamał artykuł 28 ustawy o Sądzie Najwyższym, dlatego że podjął taką decyzję, pomimo że ta decyzja była w świetle przepisów ustawy zarezerwowana dla prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czyli dla pana sędziego Prusinowskiego. Dla mnie osobiście to jest utrata kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu prawniczego, zwłaszcza myślę tutaj o stanowisku sędziowskim, jeżeli ta osoba aspirowała do tego, żeby być sędzią Sądu Najwyższego. Pozostawiam poza nawiasem kwestię nieprawidłowego powołania akurat neosędziego do pełnienia tego urzędu. Niemniej jednak mam takie wrażenie, to chcę wyraźnie podkreślić, że mamy dzisiaj do czynienia niestety z praktykami, które są skandaliczne, które nie powinny się wydarzyć, które nie budują prawidłowego odbioru sposobu funkcjonowania polskiego państwa u polskich obywateli, zwłaszcza, że widzimy, jak nierówno traktuje się polskich obywateli, tylko dlatego, że nie są politykami i tylko dlatego, że w przeszłości nie pełnili lub pełnili określone funkcje publiczne. Zdrowo funkcjonujące państwo powinno sobie radzić z takimi sytuacjami i nie powinno dopuszczać do takich zdarzeń, w których każdy z obywateli może sobie wyrobić zdanie na temat tego, jak mogą funkcjonować dwie prędkości, zarówno co do rzeczywistości, o której dyskutujemy, a także co do sposobów, w jaki wykonuje się w Polsce kary, zwłaszcza kary pozbawienia wolności. Pamiętajmy też o tym, że polska konstytucja nie pozwala na to, aby w ławach poselskich czy senatorskich zasiadały osoby, które są skazane na karę pozbawienia wolności, bezwarunkowego jej zawieszenia, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, które zostało popełnione umyślnie. I to tak naprawdę przesądza, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą statusu zarówno byłych posłów, jak i kwestii odnoszącej się do tego, co dalej powinno się zrobić, co powinien zrobić marszałek Sejmu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę i wyjaśnienia. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati, był gościem rozmowy w południe. Dziękuję wam bardzo, panie mecenasie.
Dziękuję bardzo.